Projekt Tacy jak my jest współfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
Artur Pozorek, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw osób niepełnosprawnych. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Co się zmieniło na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat w tak zwanych barierach i ograniczeniach dla osób niepełnosprawnych? Czy widać jakąś poprawę, czy pojawiły się nowe rzeczy?
To znaczy, na pewno widać poprawę w wielu obszarach. Rzeczywiście mam możliwość, zaszczyt pełnienia funkcji już ponad 8 lat. I wiem dokładnie, ile środków samorządu województwa zostało przekazanych na budowę, rozbudowę obiektów służących rehabilitacji. Wiem doskonale, że bardzo wiele obiektów, około bym powiedział 50-60% obiektów publicznych jest już dzisiaj dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, co w moim przekonaniu jest bardzo dobrym wynikiem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę przyjętą zupełnie niedawno kartę praw osób niepełnosprawnych, możemy śmiało oczekiwać, że te wyniki będą w najbliższych latach się jeszcze bardziej poprawiały.
Mówi Pan w tej chwili o wysiłkach samorządu, na którego barki zostały zrzucone część zadań. Częstokroć samorządowcy narzekają, że te zadania zostały przekazane, nie poszły za tym środki.
No tu akurat jest inaczej. Tu rzeczywiście poszły pieniądze. One oczywiście nie były, no, nie ma takich pieniędzy, które by faktycznie zaspokajały faktyczne potrzeby, choć rzeczywiście w ostatnich dwóch latach nie było większego zainteresowania łamaniem barier, czy też budową i rozbudową obiektów służących rehabilitacji. To wynikało z różnych powodów. Przede wszystkim z takiego powodu, że trzeba mieć 50% wkładu własnego i to w postaci żywej gotówki, a więc wkładu własnego finansowego. I to był chyba ten jeden z podstawowych problemów. Natomiast, no i biorąc jeszcze pod uwagę, że były dostępne środki z Unii Europejskiej, to powodowało, że rzeczywiście to zainteresowanie było niewielkie. Natomiast już w tym roku zaobserwowaliśmy ogromny skok zainteresowania tymi środkami. I rzeczywiście 6 milionów złotych w tym roku Sejmik Województwa przekazał właśnie na to zadanie.
Kiedy patrzymy choćby nawet na tak zwaną atmosferę wokół osób niepełnosprawnych, daje się zauważać, zresztą oni tak to też mówią, że ten cały wysiłek, który przez 20 ostatnich lat został włożony w integrację z otwartym środowiskiem, w tej chwili wydaje się, że to zaczyna się cofać. Osoby niepełnosprawne coraz częściej zaczynają mówić o tym, że są nie tylko wypierane z otwartego rynku pracy, nie tylko jest kwestia zakładów pracy chronionej, które praktycznie zostały zlikwidowane, ale również atmosfera wokół osób niepełnosprawnych pogarsza się.
Medialny wizerunek człowieka dzisiejszego to jest człowiek, który jest maksymalnie zabiegany, a jednocześnie człowiek, który potrafi rozciągnąć czas i wystarczy mu tego czasu na bycie w kinie, bycie w teatrze, bycie na spacerze, pojechanie na narty, na Alpy i tak dalej, i tak dalej. A więc dzisiejszy świat rzeczywiście oczekuje od nas bycia młodym, pięknym, ciągle aktywnym i faktycznie rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, jeżeli chodzi o taki przekaz medialny, bo rzeczywiście wcześniej chyba dostrzegało się programy chociażby skierowane do osób niepełnosprawnych w mediach publicznych zwłaszcza. Dzisiaj naprawdę chyba jedyny program, jaki ostatnio widziałem, to był ten finansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Progi i Bariery, który był nadawany w pierwszym półroczu tego roku. No to jest też faktycznie być może jakaś taka...
Osoby niepełnosprawne, które są pokazywane, też są pokazywane jako te, które są bardzo aktywne. Nie pokazuje się osób, których czy wiek, czy choroba, czy ten stopień niepełnosprawności, no, w pewnym sensie jednak mimo wszystko ogranicza i zamyka.
Tutaj akurat bym się może zgodził, że rzeczywiście, że ten obraz medialny jest troszeczkę taki wyidealizowany, że albo pokazujemy tych, którzy osiągają ogromne sukcesy, albo pokazujemy bardzo wielkie tragedie. To też nie, to też trzeba o tym powiedzieć. Natomiast rzeczywiście brakuje takiego realnego, prawdziwego obrazu i prawdziwego przekazu. Stąd to oczywiście nasze działania polegające na wspieraniu kampanii na rzecz integracji zawodowo-społecznej, na kampanie zmieniające świadomość, ale też chodzi o to, że zmiana świadomości nie może dokonać się poprzez kreowanie rzeczywistości, ale poprzez właśnie pokazywanie tego realnego świata. I to jest oczywiście też naszym celem, więc wspierając te działania staramy się przede wszystkim właśnie ten realny świat pokazywać.
Wspomniał Pan o tym, że dopiero w tym roku nastąpił nawrót do zainteresowania środkami na rzecz łamania tych barier. A ja chciałem zapytać, bo jeszcze 10-15 lat temu to było bardzo modne, budowanie podjazdów, usuwanie barier na chodnikach, krawężnikach i tak dalej. Czy dzisiaj, kiedy wy obserwujecie, analizujecie, również dofinansowujecie, czy również dziś buduje się nowe budynki, które już od razu z zasady zawierają ograniczenie, maksymalne ograniczenie barier choćby architektonicznych?
Znaczy na pewno wszystkie obiekty muszą być zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wszystkie nowo powstałe obiekty muszą być dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych. A więc tutaj to zgodnie z przepisami prawa nie może powstać, znaczy inspektorzy nadzoru budowlanego nie powinni odbierać obiektów po pierwsze wielomieszkaniowych, a więc takich, gdzie jest zgromadzone kilka mieszkań, lub też obiektów publicznych zwłaszcza, które nie byłyby dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. To od razu mogę to powiedzieć. Natomiast wszystkie urzędy są zobligowane do tego, aby maksymalnie, i tutaj też karta będzie to na pewno gwarantowała i po pierwszym pewnie roku przeglądu będziemy robić też bardzo takie szerokie analityczne badania, wszystkie obiekty użyteczności publicznej powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
A jak jest, bo też to taka bariera może nie architektoniczna, ale bardzo poważna w kontaktach ze światem zewnętrznym, zwłaszcza jeśli chodzi o urzędy, czyli generalnie możliwość dla osób czy głuchych, czy głuchoniemych kontaktu z urzędnikiem. Mówi się wiele, że w każdym takim urzędzie powinna być osoba, która zna język migowy.
Tak, to jest przepis prawa. Znaczy nie tyle powinna być, co mamy obowiązek w ciągu 3 dni, jeżeli taka osoba zgłosi nam, znaleźć tłumacza języka migowego i umożliwić osobie z dysfunkcją słuchu normalny przekaz i normalny komunikat tutaj z urzędnikami.
A jak pan ocenia realizację tego zadania?
Jak oceniam realizację tego zadania? Powiem tak, nie słyszałem jeszcze żadnej skargi polegającej na tym, że któryś z urzędów nie zastosował się do tego przepisu prawa. My tutaj też mamy dział w perspektywie oczywiście osoby, która jest tłumaczem, a więc do naszej dyspozycji. Natomiast no, jeszcze nie mieliśmy okazji od, że tak powiem, od początku obowiązywania tego zapisu ustawowego sprawdzić, a więc jeszcze nie przyszła do nas osoba niesłysząca.
Kiedyś dużym programem, który był realizowany i przez PFRON, był program wyposażania osób niepełnosprawnych w komputery. Czy tego typu programy, a więc te, które w sposób, nazwijmy to, elektroniczny, otwierają świat na potrzeby osób niepełnosprawnych, tych, które zostają w domu, czy to są osoby niewidome, czy z dysfunkcją ruchu, czy też z innymi ograniczeniami i dysfunkcjami, mogą być realizowane przez samorząd?
Myślę, że samorząd jest przygotowany, tym bardziej, że sądzę, że nawet mogło to być realizowane przez samorząd powiatowy, więc chodzi o to, żeby osoba z niepełnosprawnością miała bliżej do urzędu, bo rzeczywiście podróż z Ostrołęki, z Siedlec, z Radomia, czy nawet nie wiem, z dalszych zakątków, bo przecież na Radomiu kończy się województwo, rzeczywiście może być bardzo, bardzo utrudnione, zwłaszcza dla osoby z niepełnosprawnością ruchową. Stąd uważam, że samorządy powiatowe powinny mieć w swoim zakresie maksymalnie dużą ilość różnych indywidualnych działań skierowanych właśnie bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością.
Jakie priorytety na przyszłość w pana ocenie powinny być uwzględnione zarówno przez działania centralne, jak również przez samorządy?
Znaczy powinien na pewno nastąpić pewien rozdział, to już wcześniej powiedziałem, dotyczący kompetencji. Trzeba zauważyć bardzo precyzyjnie, że no najbliżej osób niepełnosprawnych są gminy. Gminy póki co nie mają specjalnie, że wyposażone nie są właśnie w żadne instrumenty, które by w taki sposób bezpośrednio pomagały. Powiaty mają tutaj już o wiele większe możliwości. Tutaj bym pewnie upatrywał ich dalszy rozwój. Samorządy wojewódzkie, no też z racji już tego, że niestety są bardzo odległe od obywateli, powinny rzeczywiście wspierać takie działania instytucjonalne skierowane do organizacji pozarządowych, wspierające samorządy, czy powiatowe, czy gminne, a więc tutaj też powinno być moim zdaniem, w moim przekonaniu przede wszystkim, większa możliwość kreowania pewnej polityki i pewnych działań, takich bym powiedział zależnych od właśnie faktycznej potrzeby w regionie, bo każde województwo, każdy region charakteryzuje się zupełnie inną specyfiką. Województwo mazowieckie ma chyba największe, bym powiedział, zróżnicowanie tych specyfik. Jest ogromnie bogata Warszawa i najbiedniejszy powiat w Polsce, a więc powiat szydłowiecki. Stąd większa rola regionu powinna być w takim właśnie kreowaniu tej polityki społecznej, niż jest to do dotychczas, bo dzisiaj ograniczamy się tylko do odtwórczej roli zapisów ustawowych.
Pieniądze decydują o wielu zjawiskach, które są niepokojące dla środowiska osób niepełnosprawnych, między innymi dotyczącego no, takiej, nazwijmy to, kadencyjności osób niepełnosprawnych w WTZ-ach. Mówi się, że WTZ-y powinny mieć, przepraszam za wrażenie, większy przerób, czyli większa grupa osób powinna przez nie przechodzić, a żeby to uczynić, to po prostu trzeba zrobić na tej zasadzie, że no, niestety część podopiecznych będzie musiała po kilku latach wracać do domu. To oznacza ponowną izolację.
Tutaj się absolutnie z tym zgodzę. Powiem tak, system rehabilitacji w ogóle został dosyć dobrze pomyślany, natomiast na gorzej jest z wykonaniem. Ten system przewidywał rzeczywiście wyciąganie osób z niepełnosprawnością w zależności od ich możliwości, albo właśnie do WTZ, albo do środowiskowego domu samopomocy, o ile to są skorzenia z zakresu chorób, ale też schorzeń umysłowych. Natomiast rzeczywiście WTZ miały być takim pierwszym etapem, tym rehabilitacją społeczną, bo jeszcze WTZ to jest rehabilitacja społeczna z elementami rehabilitacji zawodowej. Natomiast dalszym etapem miał być chociażby zakład pracy chronionej, zakład aktywności zawodowej i to miały być te obszary, które właśnie po WTZ miały nastąpić. No a potem ewentualnie zawsze też może być otwarty rynek pracy w zależności od tego, bo ZAZ-y też mają swoją specyfikę, która też ma za zadanie przygotowanie osób do pełnienia ról zawodowych na otwartym rynku pracy. Natomiast no, ten idealny model niestety się nie sprawdza. WTZ-ów mamy bodajże prawie 70, chyba tam 68 albo 69, już nie pamiętam, na Mazowszu. Natomiast ZAZ-ów mamy tylko 6. Zakładów pracy chronionej jest co prawda więcej, ale one są bardzo nierównomiernie rozłożone, więc one są zlokalizowane w dużych miastach. W większości dużych miast są zlokalizowane, natomiast no, brakuje ich zwłaszcza w tych powiatach na ścianie wschodniej. Stąd no, ten model po prostu zwyczajnie na świecie dokładnie się nie sprawdza i trzeba coś wymyśleć, że rzeczywiście szkoda tej ogromnej pracy, która zostaje włożona przez 3 czy 4 lata na taką osobą niepełnosprawną, która w tym WTZ się znajduje, żeby potem no, tak ją zostawić bez wsparcia.
Dziękuję bardzo.
Projekt Tacy jak My jest współfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.